Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Sejm uchwalił tak zwaną ustawę degradacyjną. Zakłada ona możliwość pozbawienia stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.
Zagłosowało 264 posłów, przeciwko było 159. Podczas głosowania posłowie poparli też wszystkie poprawki PiS-u o charakterze formalnym.
Przegłosowaniu ustawy towarzyszyły owacje posłów partii rządzącej.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak mówił przed głosowaniem, że projekt tak zwanej ustawy degradacyjnej jest adresowany do rodzin żołnierzy wyklętych.
Adresowana jest do tych, którzy przez lata byli prześladowani, byli mordowani, o których pamięć próbowano zatrzeć w historii naszego kraju. To jest oddanie im sprawiedliwości. To jest oddanie sprawiedliwości bohaterom polskiej wolności. Dlatego, że oni nie mogą być na równi traktowani z sowieckimi generałami. Nie może być na równi traktowany rotmistrz Witold Pilecki ze zdrajcami.
Drugim adresatem nowych przepisów, jak wskazał szef MON, są młodzi ludzie oraz przyszłe pokolenia Polaków. Teraz projekt trafi do Senatu.
Większością 3/5 głosów Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wybór nowego składu Rady to element reformy sądownictwa, której przeprowadzenie Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało jeszcze w kampanii wyborczej.
9 kandydatur wskazał klub PiS, 6 klub Kukiz 15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Za ustaloną przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości listą 15 kandydatów na członków KRS głosowało 267 posłów. Spośród wybranych 15 sędziów, 13 to sędziowie sądów rejonowych, jeden z Sądu Okręgowego w Częstochowie i jeden Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Poseł Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości podkreśla, to historyczne wydarzenie.
Oznacza to tyle, że z dniem jutrzejszym wygasa obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa. Nowymi członkami staje się właśnie ta grupa dzisiaj uchwalona. No i tym samym zaczynamy nowy rozdział w wymiarze sprawiedliwości i funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa. To są osoby z całej Polski. Cieszy mnie to, że jak przyjrzymy się ich działalności dotychczasowej, to są osoby rzeczywiście z całego terenu Polski. To są osoby, które poza jedną mają ponad 10-letni staż w sądownictwie. Także to są osoby również doświadczone i są to przede wszystkim osoby, które pochodzą w większości sądów rejonowych, co nas bardzo cieszy, ponieważ tych sędziów jest najwięcej, natomiast dotychczas oni w ogóle albo prawie w ogóle w Krajowej Radzie Sądownictwa nie byli reprezentowani.
PO, Nowoczesna i PSL, Unia Europejskich Demokratów nie wzięły udziału w głosowaniu. Zdaniem tych klubów wybór nowego składu KRS to łamanie prawa i upolitycznianie Rady, a niedługo po głosowaniu w Sejmie decyzję o dymisji z funkcji przewodniczącej Rady ogłosiła Małgorzata Gers. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Zakaz udziału nieletnich w polowaniach, zwiększenie do 150 metrów odległości od zabudowań, gdzie będzie można prowadzić odstrzał, oraz możliwość wyłączenia swojej ziemi z polowań. Między innymi takie rozwiązania przewiduje znowelizowane przez Sejm prawo łowieckie.
Ustawa zakłada ponadto zwiększenie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Zmiany dotyczą też szacowania szkód rolniczych, zwraca uwagę minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Włącza się w to gmina lub jednostka organizacyjna gminy, czyli sołectwo. Kolejne to są zabezpieczenia wypłaty tych szkód poprzez taki fundusz gwarancyjny z możliwością dochodzenia roszczeń później od koła łowieckiego.
Za zmianami opowiedziało się 221 posłów, 196 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.
Nowelizację krytykują myśliwi, którzy zorganizowali przed Sejmem protest. Również były minister środowiska, profesor Jan Szyszko, mówi, że obecne zmiany w prawie łowieckim idą w złym kierunku.
Nie wolno ingerować w to, w jaki sposób mam wychowywać swoje dzieci, w jaki sposób gospodarzyć populacjami zwierząt w sensie prawnym. Owszem, można to robić, ale trzeba zawsze pamiętać, że prawo naturalne jest wyżej niż prawo stanowione. Leśnictwo, jak również i łowiectwo, to jest ta dziedzina w gruncie rzeczy ekologii stosowanej, która zajmuje się gospodarowaniem zasobów przyrodniczych dla dobra tych zasobów przyrodniczych i po to, żeby te zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi. A więc po to hodujemy zwierzęta, żeby można korzystać z pokarmu, odzieży, produkowanej na bazie zwierząt. Trzeba pamiętać, że to musi być robione zgodnie z etyką.
Nowela prawa łowieckiego trafi teraz pod obrady Senatu.
Para prezydencka wzięła udział w drugiej edycji podsumowania roku akcji pomocy Polakom na wschodzie.
Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał, że jest to wyraz wdzięczności i solidarności, a pomoc dociera do ludzi, którzy zasłużyli na solidarność i pamięć.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przypomniał, że przedstawiciele kancelarii prezydenta odbyli w 2017 roku 6 wypraw na Ukrainę, do Mołdawii, do Rumunii i do Kazachstanu.
Prezydent przypomniał, że projekt zainaugurowała grupa Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, którzy zaczęli pomagać swoim rodakom we Lwowie, a następnie wystąpili do kancelarii prezydenta o pomoc instytucjonalną.
Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że obchody stulecia odzyskania niepodległości będą świętować Polacy na całym świecie. Podziękował też Polonii za podtrzymywanie polskości i kultury.
Pokoleniom także, których już nie ma, a które przechowały tą polskość, tą tradycję, nie tylko przechowały, ale przede wszystkim ją przekazały. Także dzieci wychodzą i pięknie mówią po polsku, że śpiewają po polsku, że tańczą tańce, które są elementem naszej wielkiej tradycji. Ogromnie, ogromnie wszystkim za to dziękuję i to jest coś, co z punktu widzenia państwa polskiego i nas jako polskiego społeczeństwa, jako polskiego narodu jest elementem nieocenionym. Kiedy właśnie na to stulecie niepodległości mówię, że chciałbym, żeby Polacy na całym świecie je przeżywali, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, bo przecież są wszędzie. To właśnie mówię o tej jedności, tego pnia wspólnego naszego, z którego wszyscy wyrośliśmy. Ogromnie za to dziękuję.
Uroczystości w Pałacu Prezydenckim uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Ukrainy, Rumunii i Kazachstanu.
Władze w Warszawie zaprzeczają informacjom jednego z portali o rzekomym nałożeniu przez Stany Zjednoczone sankcji dyplomatycznych na Polskę.
Obostrzenie w relacjach na linii Waszyngton-Warszawa miała, według portalu, spowodować nowela ustawy o IPN. Szczególne amerykańskie sankcje miały objąć najwyższych przedstawicieli państwa polskiego.
A zgodnie z nimi prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki nie będą mogli się spotykać z prezydentem i wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych.
Ze strony amerykańskiej miała też pojawić się groźba blokady finansowania wspólnych projektów wojskowych.
Przedstawiciele polskiego rządu zaprzeczają doniesieniom. Dwustronna współpraca strategiczna ze Stanami Zjednoczonymi nie jest zagrożona, a kontakty dyplomatyczne pozostają na dotychczasowym poziomie, podkreślają władze w Warszawie.
Rzekome medialne doniesienia pokazują, że na suwerenne państwo, jakim jest Polska, wciąż wywierane są naciski, ocenił senator Jan Maria Jackowski.
Ja nie widziałem tych dokumentów, więc trudno mi podważać. Natomiast niewątpliwie w tej chwili nowelizacja ustawy o IPN-ie bardzo źle przyjęta przez środowiska żydowskie i to należy podkreślić, a to wynika z niezrozumienia, miejmy nadzieję, spowodowała zwiększenie napięcia w relacjach polsko-amerykańskich. W tej chwili dialog trwa. To, co mnie martwi, to jest to, że opinia publiczna cały czas widzi, w jaki sposób suwerenne państwo polskie próbuje się ograniczyć możliwości stanowienia w sposób suwerenny prawa wewnętrznego i w takiej sytuacji oczywiście państwo polskie powinno bez emocji w sposób odpowiedzialny się zachować.
Według portalu ultimatum wobec polskich władz zostało sformułowane przez wysokiej rangi urzędników amerykańskich na spotkaniu z polskimi dyplomatami.
Ma to potwierdzać notatka Ambasady Rzeczypospolitej w Waszyngtonie sformułowana po podpisaniu przez prezydenta Polski ustawy o IPN i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego.
Wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki powiedział, że informacje portalu są nieprawdziwe. Zaznaczył, że strona amerykańska nadal ma wątpliwości dotyczące ustawy o IPN, jednak jak ocenił w kontaktach z dyplomatami amerykańskimi, nie ma języka ultimatów.
Następuje pewna deeskalacja problemu, uważa wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma, który uczestniczył w ubiegłym tygodniu w spotkaniu zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego Polski i Izraela. Kolejne rozmowy planowane są już w Warszawie.
Zespoły prowadzą dialog na temat nowelizacji ustawy o IPN. Przepisy zostały skrytykowane przez środowiska żydowskie. W ich ocenie nowela może ograniczać wolność słowa i badania naukowe.
Nasz rząd podkreśla, że przepisy mają uchronić Polaków przed przypisywaniem niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej.
Celem wizyty polskich ekspertów w Izraelu było pokazanie rzeczywistych intencji przepisów. Dr Mateusz Szpytma zwrócił uwagę na antenie telewizji Trwam, że Izraelczycy byli wręcz dezinformowani przez niektóre środowiska na temat nowelizacji.
Chciałem powiedzieć, że raczej był jej brak, albo właściwie zła wiedza, w ten sposób, dlatego że te media i też elity w tym kraju były nie do końca prawdziwie informowane przez różne środowiska o tym, na temat tego, jaka ma rolę pełnić to prawo. Były kiedyś zarzuty dotyczące tego, że będzie ona obejmować naukowców, a przecież już wiele miesięcy wcześniej tam pojawiła się autopoprawka, na mocy której wyłączono w ogóle kwestie naukowe.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę o IPN na początku lutego, a następnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Nowela weszła w życie na początku marca.
Jest akt oskarżenia wobec byłego przewodniczącego Komitetu Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego oraz Piotra H., byłego skarbnika tej organizacji.
Prokuratura zarzuca mężczyznom poświadczenie nieprawdy w fakturach i przywłaszczenie 121 tysięcy złotych, między innymi ze zbiórek Społecznego Komitetu KOD.
Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Dotyczy on okresu od 10 marca do 15 listopada 2016 roku.
Według śledczych firma należąca do Mateusza Kijowskiego i jego żony wystawiała faktury za fikcyjnie wykonane usługi informacyjne, a Piotr H. jako skarbnik KOD-u wypłacał pieniądze.
Oskarżeni nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy prokurator Tomasz Orepuk.
Mateusz K. w swoich wyjaśnieniach podał, że na posiedzeniu zarządu KOD ustalono, iż będzie mu wypłacane wynagrodzenie w wysokości 10 tysięcy złotych miesięcznie plus podatki. Wypłata wynagrodzenia miała być realizowana poprzez wystawianie faktur, w których miały być wskazane ogólnie wykonane prace bez szczegółowego ich wykazu. Piotr H. w swoich wyjaśnieniach podał, że na spotkaniu zarządu KOD podjęto decyzję, że Mateusz K. będzie świadczył usługi informatyczne na rzecz KOD, za które miał otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie. Wyjaśnienia obu oskarżonych stają w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, w tym przede wszystkim zeznaniami członków zarządu stowarzyszenia KOD, którzy zaprzeczyli, jakoby uchwała dotycząca wynagrodzenia Mateusza K. za jego pracę na rzecz KOD-u miała być podjęta.
Ponadto obaj podejrzani usiłowali przywłaszczyć należące do stowarzyszenia KOD 15 tysięcy złotych. Cel ten jednak nie został osiągnięty z uwagi na zablokowanie wypłaty należności za wystawione faktury przez członków zarządu KOD-u. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia.
To były wiadomości w Radiu Maryja.